Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Bojaźń Bożą i sprawiedliwość jako zasady dialogu międzyreligijnego wskazał Benedykt XVI, odmawiając z wiernymi modlitwę Regina Celi. Relacja z południowego spotkania z wiernymi, podczas którego papież zwrócił uwagę na sytuację w ogarniętej wojną Sri Lance, wypełni pierwszą część programu. Następnie ksiądz Tomasz Kot zaprezentuje majowy numer Przeglądu Powszechnego.
Papież Leon XIII, który ją kanonizował, ukazał współczesnemu człowiekowi w jej postaci drogę do przezwyciężania małżeńskich i rodzinnych trudności.
Bohaterką audycji księdza Arkadiusza Noconia będzie święta Rita z Kaszi. 17 maja na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Polaków. Bardzo dziękuję wam za modlitewne wsparcie mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Za wstawiennictwem Marii prośmy Chrystusa, by ziemia, w której Bóg objawił ludziom swoje zbawienie, a naznaczona licznymi konfliktami, cieszyła się pokojem i była dla wszystkich narodów czytelnym znakiem Bożej miłości. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.
Podsumowaniu swojej ostatniej podróży zagranicznej poświęcił Benedykt XVI rozważanie przed modlitwą Regina Celi. Przypomniał, że obok aspektu pielgrzymkowego była to wizyta duszpasterska u tamtejszych katolików, a także misja jedności wobec chrześcijan, dialogu wobec Żydów i muzułmanów oraz pokoju wobec ludów zamieszkujących ten region. Ziemia Święta, będąca swoistą piątą Ewangelią, znakiem miłości Boga do swego ludu, a także wolności i pokoju, stała się w naszych czasach symbolem niekończących się podziałów i konfliktów. W ten sposób, zaznaczył papież, Ziemia Święta skupia w sobie niczym w soczewce trud wspólnej drogi ludzkości i Boga, z tym co wyjątkowe i z tym co powszechne. Od wyboru Abrahama i konkretnego ludu, poprzez przyjście, krzyż i zmartwychwstanie Jezusa, aż po rozszerzenie w Kościele planu zbawienia na wszystkie narody.
Bać się Boga i postępować sprawiedliwie. Nauczyć się tego i tak otwierać świat na Królestwo Boże jest najgłębszym celem wszelkiego dialogu międzyreligijnego.
Benedykt XVI nie zapomniał też o innym niż Ziemia Święta, zapalnym punkcie globu.
Nie mogę zakończyć tej modlitwy maryjnej bez zwrócenia myśli ku Sri Lance i zapewnienia ludności cywilnej znajdującej się w rejonie walk na północy kraju o mojej duchowej bliskości i współczuciu. Chodzi o tysiące dzieci, kobiet, starców, którym wojna wyrwała lata życia i odebrała nadzieję. W związku z tym chciałbym jeszcze raz wezwać obie strony konfliktu, aby ułatwiły ewakuację cywili. Łączę się w ten sposób z głosem Rady Bezpieczeństwa ONZ, która kilka dni temu zaapelowała o zapewnienie im nietykalności i bezpieczeństwa. Wzywam ponadto organizacje humanitarne, także katolickie, by dołożyły wszelkich starań w niesieniu pomocy żywnościowej i medycznej uchodźcom. Zawierzam ten drogi kraj macierzyńskiej opiece Najświętszej Dziewicy z Madhu, miłowanej i czczonej przez wszystkich Lankijczyków, i wznoszę modlitwy do Pana, aby przyspieszył nadejście dnia pojednania i pokoju.
Pozdrawiając Portugalczyków, Ojciec Święty zwrócił się szczególnie do uczestników uroczystości 50-lecia Sanktuarium Chrystusa Króla w Almadzie. Figura Zbawiciela z otwartymi ramionami i sercem, stwierdził papież, jest znakiem pokoju ofiarowanego ludzkości. Oby także Portugalia mogła się nim cieszyć w materialnej pomyślności, trwaniu w katolickiej wierze i w świętości.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W piątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej Przegląd Powszechny stawia pytania o współczesną Europę. Można odnieść wrażenie, że wielkie rozszerzenie Unii Europejskiej, którego pięciolecie obecnie obchodzimy, było ostatnim wielkim sukcesem Europy. Obecnie Unia Europejska przeżywa problemy z własną tożsamością. Unia zbudowana była na silnych podstawach, które uległy erozji. zbudowana była na strachu przed wojną, na woli i przekonaniu, że trzeba uczynić wszystko, by tragedia II wojny światowej nigdy się nie powtórzyła. Drugą silną podstawą była wola powojennej odbudowy i konieczność skupienia potężnych sił gospodarczych takich krajów jak pokonane Niemcy i Francja. Dziś czynniki te przestały działać, pisze w Przeglądzie Powszechnym Aleksander Smolar, politolog, prezes Fundacji Batorego. Według niego Europa przestała być marzeniem. Niestety także w Polsce. Nie powinniśmy jednak przechodzić wobec tego faktu obojętnie. Na Unii Europejskiej spoczywa bowiem wielka odpowiedzialność w polityce globalnej. Integracja Polski z Unią Europejską cieszy się w Polsce dużym poparciem społeczeństwa. Czy jednak nasza obecność w Unii Europejskiej skutkuje zaangażowaniem Polaków w życie polityczne wspólnoty? Obecnie kończy się pierwsza kadencja Parlamentu Europejskiego z udziałem polskich posłów. 7 czerwca wybierzemy nowych eurodeputowanych. Jaka lekcja płynie dla Polski i Polaków z obecności naszej reprezentacji w Parlamencie Europejskim? O tym rozmawiamy w majowym przeglądzie powszechnym z Jerzym Buzkiem, byłym premierem, europosłem i obecnym kandydatem w wyborach do Europarlamentu. Czy Unia Europejska to projekt jedynie polityczno-gospodarczy? Nie zgadza się z taką definicją historyk literatury Jacek Głażewski, który twierdzi, że polityka i gospodarka to jedynie sobowtóry Europy. Zdaniem naszego autora, polityka zastępuje myślenie o właściwej zasadzie europejskości, a ekonomizacja myślenia o Europie bez mała zepchnęła źródłowe projekty jedności kontynentu w sferę utopijnych marzeń. Czym wobec tego jest Europa, skoro polityka i gospodarka są jedynie jej sobowtórami? Z tym pytaniem w majowym przeglądzie powszechnym zmierza się właśnie Jacek Głażewski. Natomiast Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, prawnik zajmujący się prawami człowieka, traktuje 5-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej jako pretekst do postawienia pytania, czy wydarzyło się w tym okresie coś, co służyłoby rzeczywistemu zbliżeniu między Polakami a Francuzami. Podobnemu do tego, które dokonuje się między Polską a Wielką Brytanią czy Irlandią. Wokół problematyki europejskiej oscylują także inne artykuły majowego numeru Przeglądu Powszechnego. Joanna Pietrzak-Tybo zastanawia się, czy 71 milionów mieszkańców Turcji zostanie wkrótce naszymi europejskimi krewnymi. I czy chcą tego sami Turcy? Leszek Jerzy Jasiński pisze o dołączeniu do strefy euro i o globalnym kryzysie. A Grzegorz Cydejko kreśli obraz polskiej gospodarki w pokolenie po okrągłym stole. Natomiast Andrzej Osiński kreśli sylwetkę Ernesta Renana jako sumienia nowoczesnej Europy. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Święty tygodnia.
Rita z Kasi.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dwudziestego maja wspominamy w kościele świętą Ritę z Kasi, zakonnicę. Urodziła się około roku 1381 w Rocca Porena di Cascia we włoskiej Umbrii. Jej rodzice, gdy przyszła na świat, byli już ludźmi w podeszłym wieku. Przez całe życie modlili się o syna, ale kiedy Pan Bóg obdarzył ich córką, przyjęli to jako wolę Bożą. Tym bardziej, że ich dziecku od samego początku towarzyszyły dziwne znaki, jak chociażby ten, gdy leżąc w kołysce usiadł na niej rój pszczół, nie wyrządzając najmniejszej krzywdy. Od dzieciństwa bardzo pobożna zamierzała wstąpić do klasztoru, ale jej rodzice, ludzie skądinąd bogobojni, postanowili wbrew jej woli wydać ją za mąż. Paweł Mancini, zaradny i przedsiębiorczy kawaler, wydawał się być idealnym mężem dla ich jedynaczki. Po ślubie jednak okazał się człowiekiem niezwykle gwałtownym i podejrzliwym. Aby pójść do kościoła, Rita musiała prosić go o pozwolenie. Przez 18 lat małżeństwa znosiła cierpliwie wszelkie upokorzenia, doprowadzając z czasem swymi modlitwami i łagodnością do nawrócenia męża. Ledwie mogła zaznać odrobinę spokoju, gdy jej mąż ginie pchnięty nożem. Umierając, przebaczył swoim mordercom, a Ritę przeprosił za lata krzywdy. Niestety dwaj synowie Rity, zgodnie z przyjętym wówczas zwyczajem, przysięgają pomścić ojca. Nie mogąc odwieść ich od tego zamiaru, Rita prosi Boga, aby raczej zabrał ich do siebie, aniżeli mieliby oni dopuścić się zbrodni. Kilka miesięcy później obydwaj padli ofiarą szalejącej wówczas zarazy. Zupełnie osamotniona w wieku 32 lat postanawia zrealizować swe dawne pragnienie i wstąpić do klasztoru. Ze względu na jej wiek, jego drzwi pozostają jednak przed nią zamknięte. Na skutek usilnych próśb, jedna z legend powie, że na skutek interwencji świętych, zostaje w końcu przyjęta. Jako analfabetka spełnia w klasztorze najniższe posługi, zadziwia jednak wszystkich surową pokutą i głębokim życiem wewnętrznym. Ma szczególne nabożeństwo do męki pańskiej. Prosi Chrystusa, aby dał jej zakosztować bólu choć jednego ciernia, który ranił jego głowę. Przez 15 lat, do końca życia, będzie nosić na czole bolesną, niegojącą się ranę. Z przemówienia papieża Jana Pawła II. Jakie przesłanie kieruje do nas ta święta? Przesłanie płynące z jej życia. Święta Rita podjęła drogę pokory i posłuszeństwa, aby coraz doskonalej upadabniać się do ukrzyżowanego. Znak widniejący na jej czole jest potwierdzeniem jej chrześcijańskiej dojrzałości. Wraz z Jezusem na krzyżu została jakby ukoronowana miłością, której doświadczyła i którą wyrażała w całym swoim życiu. Święta Rita, która stała się uczennicą ukrzyżowanego i ekspertem od cierpienia, nauczyła się rozumieć bóle ludzkiego serca. Dlatego też stała się orędowniczką ubogich i zrozpaczonych. Uzyskując niezliczone łaski pociechy i umocnienia dla tych, którzy wzywają ją w różnych sytuacjach. Święta Rita z Kasi była pierwszą kobietą kanonizowaną w XX wieku, w którym jak nigdy dotąd zło uderzyło w fundamenty małżeństwa i rodziny, doprowadzając do najpoważniejszego w dziejach ludzkości kryzysu obydwu tych instytucji. Papież Leon XIII, który ją kanonizował, w sposób wręcz opatrznościowy ukazał współczesnemu człowiekowi w jej postaci drogę do przezwyciężania małżeńskich i rodzinnych trudności. Polega ona przede wszystkim na umiejętności przebaczania. Święta Rita potrafiła przebaczać. Najpierw swoim rodzicom, którzy przymusili ją do małżeństwa i lat upokorzeń. Dzisiaj, przynajmniej w niektórych krajach, mogłaby ich podać do sądu. Od 1979 roku w Szwecji rodzice nie mogą dać dziecku klapsa, pociągnąć za ucho, czy nawet nakrzyczeć na nie. Już w przedszkolu dzieci są szczegółowo informowane o przysługujących im prawach i zachęcane do zgłaszania tego typu przypadków na policję. Każdego roku państwo odbiera tam rodzicom około 12 tysięcy dzieci. Zdarzyło się, że odebrało dziecko chore na epilepsję, tylko dlatego, że jego matka, zdaniem sądu, była nadopiekuńcza. Święta Rita potrafiła wybaczyć swojemu mężowi. Nie poddała się rozpaczy i zniechęceniu, gdy ten okazał się tyranem. Walczyła o swoje małżeństwo, o swoją rodzinę, ale przede wszystkim o jego zbawienie. Dzisiaj na jej miejscu wielu wniosłoby o rozwód. Żyjemy w czasach powszechnej dezercji małżeńskiej. Po kilku nieporozumieniach, sprzeczkach oddaje się najczęściej sprawę do sądu. Skutek? Moja rodzina jest wymieszana jak jajecznica, opowiada Elina Aberg, szwedzka działaczka Młodzieżówki Zielonych. Bo ja mam jeszcze dwie siostry i mamy tego samego ojca, ale one mają jeszcze brata, który jest dzieckiem ich matki. Moja mama jest matką mojego brata. Były mąż mojej mamy, ojciec mojego brata, ma dwoje dzieci ze swoją nową żoną, ale jego nowa żona ma jeszcze dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Także w sumie ma on pięcioro dzieci, a moja mama ma czworo dzieci. Mój tata ma również czworo dzieci, a jego była żona ma ich troje. Śpieszmy się, śpieszmy kochać ludzi, jak poucza nas poeta ksiądz Twardowski Jan. Tych realnych, niezmyślonych, ale takich, jacy wokół, jacy są. Umiejmy sobie to wybaczyć, że nie lepszych, nie piękniejszych dał nam tu nawzajem los. Śpieszmy się, śpieszmy, żeby zdążyć, żeby rozdać ten majątek serca z tylu, tylu lat. Po co nam dźwigać taki ciężar, aż na tamtą stronę świata? Po co nam to wszystko ze sobą? Po co brać? O, niech to lepiej tu zostanie. Nasze myśli, radość oczu, czułość rąk. Bo jeśli z nas ma coś ocaleć, to niech innych pamięć o nas.
Śpieszmy, śpieszmy się, bo nieustannie wieje ten wiadomy wiatr. Bo nawet to, skąd wiedzieć, skąd by wiedzieć nam, która z miłości naszych właśnie może jest już tą ostatnią.
Święta Rita posiadła w stopniu heroicznym umiejętność przebaczania. Tylko dzięki takim jak ona, matkom i ojcom, którzy potrafią sobie wybaczać i którzy potrafią kochać ludzi realnych, niezmyślonych, takich jacy wokół nas są. Mamy jeszcze normalne rodziny, a nie jajecznice. Prosimy Cię, Boże, obdarz nas mądrością krzyża i męstwem, którymi napełniłeś świętą Ritę, abyśmy cierpiąc z Chrystusem mogli głębiej uczestniczyć w Jego paschalnym misterium, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.